rzeczywiście jest napięcie na linii Waszyngton-Teheran, ale w tej chwili jest to na razie, jeżeli chodzi o stronę amerykańską, napięcie bardziej słowne niż jakiekolwiek inne, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, że Ameryka wypowiedziała to porozumienie z Iranem, ale to nie jest takie proste, dlatego że było to porozumienie wielostronne. Stany Zjednoczone i Iran nie były jedynymi krajami, które podpisywały to. To podpisało kilka innych państw, między innymi Rosja, Francja, które nie mają najmniejszej ochoty rezygnować z tego porozumienia. Więc między innymi dlatego, że zniesienie sankcji wobec Iranu bardzo rozwinęło handel między różnymi krajami, nie Stanami Zjednoczonymi, ale właśnie Rosją i Francją i Wielką Brytanią i Iranem. Ale druga rzecz jest taka, nie bardzo wiadomo, na czym polega to wypowiedzenie. Mianowicie w tej chwili prezydent musiałby, w tej chwili to, co prezydent Trump zrobił, to nie zatwierdził dalszego porozumienia, ale z tego nic nie wynika, ponieważ właściwie to jest w rękach Kongresu, a po to, żeby prezydent musiał rzeczywiście wypowiedzieć to porozumienie, to musiałaby być i zgoda Kongresu i jednocześnie musiałaby być, no to jest wielka jednak sprawa, więc prawdopodobnie sojusznicy Stanów Zjednoczonych by się na to też nie godzili, więc wszyscy podejrzewają, że jest to jeszcze jeden z takich wyników polityki Trumpa polegający na tym, że on chce wypełnić różne swoje obietnice wyborcze i wypełnia je w sposób przedziwny, bądź nawet szkodliwy dla Stanów Zjednoczonych czy dla sojuszu Stanów Zjednoczonych. Nie tylko jest sprawa właśnie Iranu, ale to w ogóle dotyczy, jak wygląda, kto robi politykę Stanów Zjednoczonych, czy Departament Stanu ma coś do powiedzenia, czy Kongres ma coś do powiedzenia i prawdopodobnie to doprowadzi do kolejnego konfliktu na linii Kongres-Prezydent. A trzeba pamiętać, że Konstytucja amerykańska wprawdzie mówi o tym, że jest trójwładza, ale nie do końca przyznaje, które z tych trzech ramion rządzenia jest ważniejsze. I bywało już w historii stanu, że Kongres podważał decyzję prezydenta, bądź że prezydent brał więcej władzy, niż mu się konstytucyjnie należało i zwykle w tych sprawach rozstrzygał Sąd Najwyższy. Teraz w każdym razie nie wiadomo, no chyba najważniejsze jest to, jak Iran przyjął tą deklarację prezydenta Trumpa, ponieważ no, dosyć nerwowo i w ogóle stało się o tyle niedobrze, że ciągle jest niewyjaśniona sprawa i Syrii i w ogóle tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I najprawdopodobniej to tylko jeszcze podniesie tą atmosferę, w której jest sprawa nie tylko i Syrii, ale Iraku, wojsk, czy w ogóle tego, co się dzieje w Afganistanie. Więc dla wielu obserwatorów to było zbędne, zwłaszcza, że Trump powiedział, że Iran nie zrobił niczego wbrew temu porozumieniu. Coś mówił, że to wbrew literze, nie wbrew literze porozumienia, ale ducha porozumienia, ale to nie bardzo wiadomo, co on dokładnie ma na myśli, bo kiedy podpisywano to porozumienie, Iran tak samo jak dzisiaj popierał wszystkie organizacje terrorystyczne, które mu się podobają, a w porozumieniu chodziło głównie o ograniczenie produkcji broni nuklearnej.
Donald Trump od początku zapowiadał, że będzie chciał to porozumienie wymówić, że będzie chciał je renegocjować. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy na Koreę Północną, bo to jest kolejna scena konfliktu, który toczy prezydent Stanów Zjednoczonych. Kolejne próby nuklearne Kim Jong-una. Teraz mówi się, że być może reżim w Pjongjangu dysponuje już rakietami, które mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Czy wobec kryzysu z Iranem jeszcze Korea jest na pierwszych stronach gazet i portali w Ameryce, czy już zeszła na plan dalszy?
No, powiedzmy, nie zeszła na drugi plan, tylko można powiedzieć, że na pierwszy plan wysunął się też Iran i obydwa te państwa, czy konflikt z tymi państwami jest na jakby najbardziej ważny w tym momencie. Z tym, że to, co będzie robiła Korea Północna, w dużej mierze zależy od tego, co Chiny zrobią. Czy Chiny właśnie zawczasu uprzedzą Koreę Północną, żeby pewnych rzeczy nie robiła, czy też Korea Północna coś wykona, a Stany będą odpowiadały. No, co do tego, że teoretycznie pociski mogą dolecieć z Korei Północnej do Stanów Zjednoczonych, tak, to już wiadomo od jakiegoś czasu, ale to jest bardzo teoretyczne, ponieważ wiele prób koreańskich, północno-koreańskich kończą się niepowodzeniem. Znaczy gdzieś coś wyszczeli, doleci nie tam, gdzie trzeba, zresztą nie wiadomo z góry, czy my nie wiemy, dokąd Koreańczycy to zaplanowane, znaczy dokąd oni celują. Natomiast to, co jest takie w tej chwili, ja bym powiedziała, bardzo istotne, że jest takie podniecenie, że coś się złego dzieje w polityce zagranicznej, że Departament Stanu przestał się liczyć. Właściwie nie wiadomo, po co Tillerson ma gdziekolwiek występować, skoro następnego dnia, czy nawet tego samego dnia Twitterami Trump może usunąć wszystko, do czego Tillerson się dogaduje. No i dzisiaj media, które nam mówią o telewizyjnych, zwłaszcza przepytywały Tillersona i same debatowały na tym, czy rzeczywiście Tillerson nazwał Trumpa moron, to znaczy kretynem, a z drugiej strony, czy co on mówi Tillerson na to, że senator Kroger powiedział, że Trump kastruje, czy też wykastrował Tillersona. Więc jedna, można powiedzieć, źle się dzieje w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo, na co liczyć, natomiast chyba jest za wcześnie jeszcze, żeby obawiać się, że będzie coś drastycznego się działo, dlatego że już po Waszyngtonie chodzą pogłoski, że jeżeli Trump pójdzie za daleko, to jego tak zwani trzej dorośli, którzy go pilnują, czyli trzej generałowie, podadzą się do dymisji. Nie wiem, na ile to jest prawda, natomiast o tym się mówi.
To ciekawe, bo do tej pory mówiono, że akurat Rex Tillerson jest osobą najbliższą, jedną z najbliższych Donalda Trumpa i osobą cieszącą się jednym z największych poważań u prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówiono, że ma bezpośredni kontakt, bezpośrednie dojście i że obydwoje panowie świetnie się rozumieją i dogadują.
No, tutaj trzeba powiedzieć, że w ogóle z Trumpem trudno się dogadać, rozumieć. Prawdą jest, że Tillerson zawsze podkreśla swoje bliskie związki z Trumpem, ale też właściwie nikt nie ma już złudzeń co do tego, że naprawdę kilka dni temu Tillerson powiedział w gronie większym niż dwie osoby, że Trump jest moronem, kretynem. Więc dzisiaj cały czas właśnie mówił, że codziennie z nim rozmawia, ale też wiadomo, że Trump nie lubi długich rozmów. I właśnie każdy w administracji, czy bliskiej administracji lubi mówić, że jest blisko Trumpa i ma na niego wpływ, ale okazuje się, że w sprawach ważnych nie wiadomo, kto ma wpływ. Mówiono, że Bannon miał największy wpływ, Bannon odszedł, że generał Kelly w tej chwili właściwie się też tłumaczy z tego, że wcale jeszcze nie zamierza odejść. Bardziej sprawdzają się te przypuszczenia, że Trump nie słucha się nikogo, że ma pewne hasła, którymi operował w czasie kampanii i że w tej chwili próbuje to realizować chociażby na poziomie bardzo powierzchownym. No to samo stało się z Obamacare, czyli ze służbą, z federalnymi programami dla służby zdrowia, ponieważ kongres nie poparł propozycji Trumpa. Trump jednogłośnie wyrzucił z tego Obamacare różne dosyć istotne elementy, które raczej miały pomagać ludziom biedniejszym, a nie bogatszym.
Trzecia godzina poranka w NET. Trzecia godzina poranka.
Poranek wnet 9.17. O 20.30, proszę Państwa, na telewizji Republika Łukasz Jankowski poprowadzi swój pierwszy premierowy program TweetUp. Dzisiaj będzie rozmowa z... zaraz sprawdzimy z kim, żeby tutaj... No, z Marianem Kowalskim, tak? Podpowiada Filip Memches, Polskie Radio 24, który również pilnie śledzi karierę Łukasza Jankowskiego.
Dzień dobry.
My będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na świecie. Mówiliśmy o wyborach w Austrii, mówiliśmy o różnych ciekawych wydarzeniach. To, o czym nie mówiliśmy, to kwestia Korei. I czy Stany Zjednoczone zdecydują się rozwiązać ten problem, no bo prezydent już od przynajmniej 2 tygodni czy 3 mówi, że no nie ma co rozmawiać z małym człowiekiem z rakietami.
No właśnie, ale to jest mały człowiek z rakietami. Te rakiety chyba są tutaj dosyć istotnym czynnikiem. Oczywiście jakby... Trudno tutaj przewidywać cokolwiek mimo wszystko. Niemniej myślę sobie, że w tym wypadku prezydent Trump, no można powiedzieć, po raz kolejny szarżuje retorycznie i nie upieram się oczywiście, że tutaj akurat tak będzie. Niemniej myślę sobie, że to są takie bardziej obliczone na przekaz do światowej opinii publicznej, czy może sposób postraszenia dyktatora Korei Północnej.
Ale czy nie to sądzę, można go przestraszyć?
Czy można go przestraszyć? No to jest taka gra psychologiczna. Mimo wszystko dopiero jakby po fakcie dowiemy się, co, jak rozwiąże ten problem prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja raczej podchodzę do tego sceptycznie, chociaż oczywiście no, taka gra psychologiczna, ona też ma swoje znaczenie.
Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, który wrócił z nauk ze Szwajcarii, w wieku 20 kilku lat przejął schedę po ojcu, który umarł, Kim Song-il, w sposób, no, umarł na raka, ale wydawało się, że jeszcze trochę pożyje. No i zaczął od czystki, między innymi zamordował swojego wuja, który był człowiekiem, który chciał rozwijać gospodarczo, miał jakieś tam projekty z Chinami. Do tej pory stoją całe osiedla, które miały w tej... To też trzeba Państwu powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, na południu Chin, na granicy z Koreą są całe... Żyje kilka milionów Koreańczyków. No po prostu ta Korea kiedyś była większa, teraz jest mniejsza. Dla nas to nic akurat szczególnie dziwnego. Całe miasta są. W jednym z takich miast miał powstać 400-tysięczne osiedle i strefa gospodarcza wspólna chińsko-koreańska. To wszystko jest teraz zamrożone, a młody przywódca boi się wyjeżdżać ze swojego kraju.
No tak, no to możemy mówić o pewnym zwrocie, prawda, takim, który przypomina trochę, tutaj mam takie skojarzenia z sytuacją w Związku Sowieckim w latach 80. Pamiętamy tą sekwencję wydarzeń, to znaczy jest epoka Breżniewa, epoka zastoju, epoka dosyć taka ponura, posępna, umiera Breżniew, przychodzi Jurij Andropow, prawda, który też był, można powiedzieć, z jednej strony człowiekiem KGB, no ale przez to, że był człowiekiem KGB, widział świat, interesował się światem, myślał bardziej jak człowiek służb niż jak partyjny doktryner, tak to można powiedzieć. I oczywiście no, trudno jakby tutaj go, nie wiem, uważać za jakiegoś polityka, który był zwolennikiem demokracji, rozwiązań zachodnich, ale faktem jest, że to on reprezentował jako pierwszy ten nurt pewnego otwierania się Związku Sowieckiego, pewnych zmian, bo widział, że dalej to państwo sobie nie poradzi, że musi otworzyć się, że musi szukać nowych rozwiązań. Umiera Andropow 1,5 roku po objęciu stanowiska pierwszego sekretarza, czy sekretarza generalnego, to się tak dokładnie nazywało, ta funkcja. I przychodzi Konstantin Czernienko, który dokładnie dokonuje takiego, można powiedzieć, odwrotu, prawda, w kierunku tych rozwiązań breżniewowskich. Dopiero po roku, kiedy umiera Czernienko, przychodzi Gorbaczow i zaczyna się pierestrojka. No tutaj mamy być może z czymś podobnym do czynienia, to znaczy ojciec obecnego dyktatora Korei właśnie być może był takim, można powiedzieć, Andropowem północno-koreańskim, a jego syn jest takim, można powiedzieć, Czernienko. Nie wiem, może daleko idące skojarzenia, ale tak mi przyszło do głowy.
Przy czym jest to wszystko w ramach jednego kraju, którego ludność jest zniewolona. Tak. Zachód i świat się przygląda, jak władze państwa w sposób niezwykle brutalny dzielą społeczeństwo na kasty. Jedno ma prawa, ale drugie pracuje na roli ręcznie. Wystarczy w internecie znaleźć filmy z pogranicza chińsko-koreańskiego, gdzie z jednej strony mamy taką kulturę, w której spokojnie byśmy się znaleźli z samochodami, telefonami komórkowymi, sklepami i wszystkim. Za rzeką widzimy ludzi zbierających chrust, orzących pole za pomocą wołu i takiego rydla. Jak to możliwe, że świat na to spokojnie patrzy?
No świat patrzy spokojnie na bardzo wiele miejsc na świecie, gdzie dzieją się straszne rzeczy, prawda? No, kraje afrykańskie, wojny, to wszystko oczywiście to są pewne truizmy, że wielkie państwa demokratyczne, prawda, państwa, które mają wypisane na swoich sztandarach prawa człowieka, godność ludzką, no, reagują w zależności od tego, jaki mają interes do ugrania i pewnie tak jest właśnie z Koreą Północną. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną ciekawą rzecz. Oczywiście jest to rozwarstwienie społeczeństwa północno-koreańskiego, które na poziomie propagandowym jest społeczeństwem, w którym panuje równość. Natomiast oczywiście są te kontrasty, no są te różnice.
Są równi i równiejsi, równość tak, panuje.
Ale jest jeszcze element ideologii państwowej północno-koreańskiej, który mówi też o podziale na lepszych Koreańczyków i gorszych. I ma to zabarwienie takie, może powiedziałbym, rasistowskie. To znaczy, że tymi prawdziwymi Koreańczykami są Koreańczycy z północy, bo są izolowani od świata, bo nie są, bo ich krew nie zmieszała się z krwią żołnierzy amerykańskich zapładniających kobiety koreańskie w północnej części Półwyspu. No, tak to właśnie mniej więcej ideologicznie jest przedstawiane, to znaczy, że ta część południowa, no oczywiście jest to zdrada na poziomie sojuszy, prawda? To jest zdrada swoich, można powiedzieć, rodaków z północy, też w sensie takim, że nie przyłączyli się, prawda, do budowy ustroju świetlanej przyszłości, że zbudowali właśnie ten mur odgradzający dwie części półwyspu, ale jest jeszcze właśnie ten wątek dwóch narodów koreańskich, że tak naprawdę przez swoje związki ze Stanami Zjednoczonymi, także związki krwi, związki biologiczne, tworzenie mieszanych małżeństw, spowodowali, że naród koreański na południu, można powiedzieć, wymiera, nie wymiera, no ale nie degeneruje się. Nie jest czystym narodem koreańskim, takim prawdziwie jak ten, który maszeruje ku świetlanej przyszłości i jest odizolowany od tych negatywnych wpływów Zachodu.
No proszę, tam jest święta góra Koreańczyków, nazywa się Paektusan. Na tle tej góry występują chociażby prowadzący programy telewizyjne, jak jakaś rakieta startuje, to jest zawsze tło tej góry, czy krateru, który tam jest wypełniony wodą i to jest najświętsze miejsce dla Koreańczyków właśnie północnych. No i południowi Koreańczycy muszą pojechać do Chin, żeby ten święty krater zobaczyć. No ciekawe, czy jesteśmy przed jakimś przesileniem, bo jednak wygrażanie atomowymi rakietami wymierzonymi, a to w Japonię, a to wyspę Guam, podejrzewam, że w Japonię łatwiej trafić, ale ja się nie znam, no nie może się dobrze skończyć.
no, ja bym powiedział, że nie może się dobrze skończyć, ale z drugiej strony taką sytuację można ciągnąć bardzo długo.
Mamy teraz bo trzeba cały czas pamiętać zmianę władzy w Chinach, tak? Bo będą wybory, będzie zjazd partii, jak to w Chinach. No, to
ale co to znaczy
kontynuacja.
Zmiana władzy? Właśnie, to jest pytanie, nie wiem, o jakieś ewentualnie wymianę rządzącej frakcji, czy czegoś ja szczegółów tutaj nie znam, natomiast bym tutaj nie powstrzymywałbym się przed takimi rozważaniami. Tutaj naprawdę potrzeba no, już takiego eksperta, sinologa, który orientuje się w tych wszystkich zawiłościach.
Ja, zostaniemy przy Korei. Jeszcze zapytajmy, czy te napięcia, które widzimy, czy ich przyczyną nie jest to, że ktoś zachęca młodego Kim Jong-una do stawiania się największemu mocarstwu świata. I czy tym kimś nie jest człowiek, który nazywa się Władimir Putin?
To jest tak, że zawsze warto zadawać sobie pytanie, stawiać sobie pytanie cui bono, prawda? Kto tak naprawdę zyskuje na pewnych działaniach i oczywiście Korea Północna nie jest jedynym rywalem Stanów Zjednoczonych na mapie świata i oczywiście to jest zawsze takie pytanie.
Rywalem są Chiny, tak? Które
rywalem są Chiny, tak. No ale z drugiej strony Chiny mają na głowie problem taki, że Korea Północna, jakakolwiek wojna w regionie, to jest też destabilizacja dla Chin, prawda? No bo to oznacza chociażby masy uchodźców, które będą docierać do Chin, będą szukały schronienia przede wszystkim w Chinach przecież, prawda? I w ogóle no, destabilizacja...
Na chińską skalę to może być 10 milionów ludzi.
No,
co to
może
dla nich
tak,
10
to jest
milionów?
No ale mimo wszystko to jest destabilizacja regionu. To jest podstawowy problem dla Rosji w jakim stopniu też, ale w mniejszym stopniu. No Rosja jednak to centrum jest w Europie, to jest zupełnie inna sytuacja. I możemy oczywiście też rozważać w ten sposób, że Władimir Putin no może nie jest zainteresowany samą wojną, ale jest zainteresowany tą grą psychologiczną taką, można powiedzieć, tą wojną psychologiczną, tą grą nerwów, prawda? Tym wytrącaniem z równowagi administracji amerykańskiej. To jak najbardziej.
Bo z punktu widzenia Władimira Putina... Odejście władz chociażby w Kijowie od ścisłego sojuszu z Rosją to jest po pierwsze spisek amerykański, a po drugie naruszenie strefy wpływu.
No na pewno Ukraina to jest ten, można powiedzieć, ten punkt zapalny, to znaczy to, co się wydarzyło w roku 2014, no to jest olbrzymia porażka Rosji. My oczywiście patrzymy trochę z innej perspektywy. My widzimy separatystyczne władze w Donbasie, my widzimy aneksję Krymu i nam się wydaje, że to jest oczywiście ekspansja Rosji, imperialna ekspansja Rosji, ale można na to właśnie spojrzeć inaczej, że to jest raczej sytuacja, w której Rosja poniosła porażkę, ponieważ straciła wpływ na władzę w Kijowie. Ukraina dokonała dokonała pewnej decyzji co do swojej przyszłości geopolitycznej i można powiedzieć, że w sytuacji takiej porażki Krym czy Donbas, no to są takie coś, co Rosja wzięła dla siebie no, na zasadzie takiej gratyfikacji w sytuacji, w której poniosła porażkę, bo też w ten sposób można na to patrzeć, no, nie usprawiedliwiając w żaden sposób tych działań, które podjęła.
No to jeszcze jak jesteśmy przy Rosji, bo to nas bardzo interesuje, to mamy tam w przyszłym roku wybory prezydenckie, których kandydatem jeszcze nie wiemy, czy będzie Władimir Putin i przewrotna teza, czy może nie być. Czy może powiedzieć, że już nie chcę.
No, jeśli formalnie Władimir Putin dalej może być prezydentem, to chyba raczej będzie, bo nie zmienia się istotnie, nie zmieniają się sondaże. To jest tak, że patrzymy na te wybory, że one są już ustawione, już rozważamy sobie kwestie fałszerstw wyborczych, ale realnie rzecz biorąc, tak czy inaczej, Władimir Putin cieszy się przeważającym poparciem społecznym, niezależnie od tego, że to poparcie jest oczywiście niższe niż później się okazuje w wyborach. Natomiast no, tak czy inaczej, niezależnie nawet od jakichkolwiek fałszerstw, tak czy inaczej to on cieszy się poparciem społecznym. Choć oczywiście możemy brać pod uwagę pewną stopniową zmianę. To znaczy być może w Rosji zaczyna się podobny proces do tego, którego byliśmy świadkami w roku 2015 w Polsce. Tylko oczywiście w Rosji na znacznie mniejszą skalę, to też jakby jest zupełnie inna struktura społeczna, jest inny, można powiedzieć, stopień związków Rosji ze światem zachodnim. Mianowicie pamiętajmy, że u nas w dużym stopniu przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej te rządy opierały się na propagandzie sukcesu, że był, można powiedzieć, taki układ zamknięty w mediach, że największe media były po stronie wówczas rządzącej partii. No
w przestrzeni publicznej nie było mediów, które nie były po stronie rządzącej partii.
Jeśli
tak?
chodzi o te wielkie, naprawdę wpływowe
to
media.
To były niszowe, tak? Portal internetowy w polityce, jakaś tam Gazeta Polska, którą czytali ludzie no niespełna rozumu, tak przynajmniej to przedstawiano, jakieś Radio Wnet, które tam 2 godziny coś nadawało na całkowicie niszowym, no i
ale
inne.
Ale oczywiście można powiedzieć, że była też pewna ewolucja pewnych też środowisk, pewnych, no przypominamy sobie, że to Tygodnik Wprost ujawnił aferę podsłuchową, prawda, więc to też jakby warto zwracać uwagę na tą zmianę też, która się dokonywała w obrębie tak. mediów, które były, no powiedzmy, próbowały trzymać pewien dystans do obu stron sporu politycznego. Ale wróćmy do Rosji. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że w Polsce rok 2015 to jest przede wszystkim zwycięstwo serwisów społecznościowych, mediów społecznościowych, że kiedy opozycja nie mogła dotrzeć do społeczeństwa poprzez tradycyjne media, to okazało się, że Facebook, Twitter, że memy ośmieszające prezydenta Komorowskiego, że to zadziałało. No, w przypadku kampanii prezydenckiej jeszcze zadziałała olbrzymia determinacja Andrzeja Dudy i jego sztabu, czyli takie docieranie bezpośrednio do wyborców. Przyszły prezydent jeździł do najdalszych zakątków Polski, rozmawiał i z empatią pochylał się nad problemami ludzi. To, czego nie był w stanie zrobić wówczas urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. To był olbrzymi atut, ale ja zwracam uwagę na te media społecznościowe. I może się okazać, że mamy do czynienia z podobną sytuacją w Rosji. To będzie bardzo stopniowo się dokonywać, bo mówię, no, sytuacja w Rosji jest zupełnie inna. Ale być może ktoś taki jak Aleksiej Nawalny będzie próbował zmieniać świadomość społeczną Rosjan właśnie poprzez media społecznościowe. Choć oczywiście trzeba
chociaż
pamiętać,
Aleksiej
że
Nawalny
to...
nie będzie startował w tych wyborach, bo już został z nich wykluczony.
To prawda, ale to nie chodzi o jego personalny udział w wyborach, co raczej próbę zmiany nastawienia społeczeństwa do obecnie urzędującego układu. Tu bardziej o to chodzi. O pewne wzbudzanie w społeczeństwie niezadowolenia. Przy czym niezadowolenia takiego bardzo, powiedziałbym, dotyczącego spraw prozaicznych. No bo co jest konikiem Nawalnego? Jest korupcja. Korupcja jest poważnym problemem w Rosji. I jakby dotykanie takich rzeczy, no może w ludziach budzić pewne niezadowolenie. Dlatego mówię, no
tych,
że to może być bardzo nie...
Ale no, wiadomo, że na jednego korzystającego z korupcji jest 15, którzy z tej korupcji nie skorzystali.
No właśnie, no więc tutaj pytanie jest o to, na ile te nowe sposoby docierania do społeczeństwa, na ile one tutaj zagrają. Ja myślę sobie, że oczywiście Władimir Putin będzie znowu prezydentem, natomiast no, woda drąży skałę. To nie znaczy, że przyszłość Rosji to jest alternatywa dla Putina w postaci jakiegoś polityka prozachodniego, liberalnego, demokratycznego. Nie łudźmy się, to nie o to chodzi. Tu chodzi o pewną zmianę, bo Aleksiej Nawalny jest kim? Jest rosyjskim nacjonalistą. On proponuje po prostu alternatywę, ale w obrębie pewnego dyskursu, który przede wszystkim stawia na rosyjski interes narodowy. Jest w pewnym sensie bardziej politykiem narodowym niż Władimir Putin, bo Władimir Putin jest prezydentem wielkiego, wielonarodowościowego imperium. Nawalny chce bardziej iść w kierunku nacjonalizmu i warto zwracać uwagę też na takie niuanse, że spór w tej kwestii może być tym sporem, który żywotnie będzie interesował Rosjan, a nie to, czy będzie tam demokracja, czy będą tam prawa człowieka. My trochę patrzymy na Rosję w takimi schematami europejskimi, a tu trzeba trochę jednak patrzeć tak bardziej lokalnie.
I przybierać ten rosyjski punkt widzenia, mówiąc o tym, że Rosja to wielkie imperium światowe, główny gracz, czy też patrzeć na to, że to jest kraj o ogromnym obszarze, który jest nie do obrony, jeżeli przyjdzie co do czego, jest rzadko zaludnionym. Co prawda ma ogromne zasoby mineralne, ale koszt ich wydobycia i przywiezienia tam, gdzie się te minerały sprzedaje, praktycznie zaprzecza ich sensownemu używaniu. No i wreszcie po trzecie, kraj zbudowany w ostatnich latach na ogromnych dochodach z ropy naftowej, której cena spadła poniżej $60. No i co prawda ostatnio rośnie, ale pytanie, czy przebije $60, bo te trendy rynkowe są takie, że może tej ropy aż tyle nie potrzebujemy.
No tutaj może to być
czy
tak,
jest to Burkina Faso z rakietami atomowymi, czy nie?
No jest to tak. Jest to gospodarka ekstensywna i ona jakby determinuje sposób działania Rosji na arenie międzynarodowej. Mimo wszystko myślę sobie, że nikt nie chce konfliktu zbrojnego z Rosją, przede wszystkim właśnie z uwagi na te głowice atomowe. To jest oczywiście pewna przerażająca wizja i nie powinniśmy sobie tego życzyć. Natomiast też jakby tak wielkie terytorium, ono przeraża oczywiście, niezależnie od tego, jaka jest w tej chwili, jaki jest status tego państwa. No Rosja jest raczej w tej chwili mocarstwem regionalnym niż mocarstwem globalnym. No niemniej jest graczem, z którym liczy się cały świat. No tego to jest truizm.
Filip Memhes, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję
Polskie
bardzo.
Polskie Radio 24. A dzisiaj o 20:30, proszę Państwa, Łukasz Jankowski w telewizji Republika. Teraz łączymy się z Francją. Tam pan Zbigniew Stefanik. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Nie wiem, czy dotarła do pana wiadomość, że został pan przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Tak, dowiedziałem się. Dziękuję bardzo za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że nie zawiodę i że będę dobrze spełniał rolę korespondenta.
Bardzo. Ja jestem też przy okazji sekretarzem oddziału warszawskiego, więc myślałem, że będę pierwszy, który pana poinformował, ale już nasze służby zadziałały.